zajęcia aktorskie w tej szkole odkryły przede mną zupełnie nowy świat, którego ja nie znałem, nie zdawałem sobie sprawy z jego magii, z jego takiej, z czegoś takiego nieuchwytnego, że mogę nagle przeżywać czyjeś emocje, nie moje, nie swoje. Nagle jak zaczynam śpiewać głosem Hanki Ordonówny albo jakimś tam jakąś partię sopranową, nagle wszyscy jest cisza i wszyscy patrzą, gdzie ta baba jest, co śpiewa, a to facet stoi na scenie.
To ładne powiedzenie. Im mniej ci zależy, tym więcej do ciebie przyjdzie.
Znaczy, ja zinterpretowałem tę oryginalną wersję, której nie chcę tutaj przytaczać, bo ona jest bardzo niecenzuralna.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Jeśli teatr, to muzyczny. Jeśli scena, to koncertowa. A jeśli rola, to nie tylko w serialu, ale i w filmie. Czyli jak to wszystko połączyć? Dzisiaj porozmawiamy o płynięciu pod prąd w byciu bardzo multidyscyplinarnym artystą. Marek Kaliszuk, dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo poważny dzień ten wstęp zabrzmiał.
Naprawdę?
No.
Nie miało tak być,
momentalnie.
Przepraszam.
Szkodzi. No nie, no. Rozmawiamy, więc trzeba zachować powagę. Poznajemy się dopiero, poznaliśmy się pierwszy raz, dzisiaj spotkaliśmy w sensie.
No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, będą mogli się trochę podsłuchiwać temu.
Po to tu jesteśmy w sumie,
temu procesowi poznawania tak, się.
Żeby nas podsłuchiwali.
Jak ty myślisz o sobie? Ty myślisz o sobie bardziej jako, no właśnie, aktor, piosenkarz, wokalista, twórca?
Artysta.
Okej.
Okay. Po prostu artysta. Ale artysta na scenie, w momencie, kiedy jestem w teatrze, kiedy stoję przed kamerą, kiedy stoję na estradzie, kiedy, nie wiem, piszę teksty albo komponuję swoje utwory. Natomiast na życie jestem sobą, jestem Markiem, przynajmniej staram się. Może dlatego nie wykreowałem sobie nigdy takiego wizerunku jakiegoś turbo artystycznego, że tutaj jakiś szal, tutaj długie, nie wiem, pomalowane paznokcie, jakieś niestworzone kreacje, że każde wyjście z domu, nawet do śmietnika, musi być opatrzone jakąś niewiarygodną stylizacją. No bo, tak jak mówię, ja artystą jestem tam, i wtedy, kiedy pracuję, kiedy staję na scenie i mam coś stworzyć, coś przekazać, coś odtworzyć, zaśpiewać i zagrać. A no, poza tym jestem po prostu normalnym człowiekiem. Ale ogólnie rzecz biorąc, artystą zawsze miałem takie marzenie, takie ambicje właściwie, może bardziej, żeby być takim, tak jak powiedziałeś, multidyscyplinarnym czy multitaskowym człowiekiem. Nie wiem dlaczego. Może po prostu dlatego, że jestem ambitny i tak mnie wychowano, że trzeba się odnaleźć w każdej sytuacji, trzeba umieć sobie radzić w życiu. A mnie zawsze jest mało gdzieś tam wszystkiego i chcę się rozwijać. I jakby podążanie jedną ścieżką, czyli bycie tylko aktorem albo tylko wokalistą, nie wiem, czy prowadzącym, czy producentem, nie wiem, chociażby tam teledysków, bo to tam też gdzieś tam te swoje teledyski sam współprodukowałem, no to trochę by mi było chyba nudno w życiu i czułbym ciągle jakiś niedosyt. Ja w ogóle cały czas czuję niedosyt, mimo że robię wiele rzeczy, bo w dalszym ciągu nie spełniłem wielu marzeń, w dalszym ciągu nie osiągnąłem wielu celów, które chciałbym osiągnąć. Wiem, że już niektórych nie osiągnę, bo już nie mam 20 lat, no ale jestem tak dobrej myśli i uważam, że i tak nie jest źle.
Nie no, muszę spytać. Czego nie osiągniesz?
Wiesz co, nie zagram na przykład w filmie fabularnym, nie zagram 25-latka studenta, nie zagram 30-latka, no bo mam 42 lata, więc to są takie rzeczy, które minęły. No, można mi tam na siłę odmłodzić, na przykład jakąś charakteryzacją. Czy oczywiście no, mogłoby się teoretycznie zdarzyć, gdybym miał zagrać faceta, który załóżmy jest w moim przedziale wiekowym w tej chwili, ale trzeba też pokazać jego przeszłość, czyli że tak powiem młodość i na przykład starość, no to wtedy może by się tak zdarzyło, że mógłbym zagrać kogoś młodszego, ale, ale tak mi się wydaje, że czas takich młodych amantów z komedii romantycznych to chyba już przeminął i tutaj jakoś mi się nie poszczęściło zbytnio w tym względzie. Ale ja też zawsze uważam, że coś dzieje się po coś, więc jeśli przez jakiś okres czasu nie przychodziły do mnie propozycje filmowe, nie przychodziły też teatralne przez jakiś czas, to się wtedy skupiłem na muzyce i jakby robiłem i właściwie zrobiłem większość materiału na płytę, ale ponieważ nigdy nie miałem tak zwanego deadline'u, czyli że do tego i tego momentu muszę wszystko nagrać i wydać, to robiłem sobie to powoli, na spokojnie, bez ciśnienia, bez presji i po prostu sobie zbierałem ten materiał. No i jestem, no i cały czas sobie coś tam robię i tworzę.
Jak zacząłeś?
Jak zacząłem. Ale co?
Nie no, jakby w którym momencie scena się o ciebie upomniała? Znaczy, kiedy twoje życie powiedziało, dobra, będziesz występował?
Trochę trudno mi to określić, dlatego że ja chyba będąc około 10-letnim chłopakiem, coś takiego zacząłem czuć gdzieś tam w środku, w głowie i w sercu, że chyba w jakiś sposób mnie inspiruje, fascynuje śpiewanie i bycie na scenie i bycie przed kamerą. Pewnie to wynikało z tego, że w moim domu zawsze dużo się śpiewało i dużo się grało. Moja mama, moja siostra śpiewają cały czas, tata grał na gitarze. I przy każdej okazji, czy podczas świąt, czy jakiejś uroczystości rodzinnych, zawsze ta muzyka była i ktoś tam zawsze śpiewał, ktoś grał na pianinie albo ktoś grał na gitarze. I ja chyba tak się rzeczy tym przysiąkłem, ale to też myślę, że to jest kwestia jednak genów i powołania, bo są też rodziny artystyczne i nagle ktoś z młodszego pokolenia idzie w zupełnie inną stronę, zostaje prawnikiem albo lekarzem, albo stomatologiem i nie ma żadnych takich potrzeb, żeby być artystą. Więc ja myślę, że te dwa elementy się złożyły. Ja wtedy na pewno, będąc tam nastolatkiem, nie myślałem o tym na serio. Chociaż chyba jako 16-latek mniej więcej chyba spróbowałem swoich szans. To były dawne bardzo czasy zamierzchłe. Spróbowałem swoich szans i pojechałem na eliminację do szansy na sukces.
I?
Umarłem ze strachu. Umarłem ze strachu, bo po raz pierwszy stanąłem na scenie. Chyba po raz pierwszy śpiewałem do mikrofonu. Były kamery, to była telewizja, zobaczyłem znane osoby i po prostu mnie to tak sparaliżowało, że ja nawet nie pamiętam tego, co tam się wydarzyło. Mój występ nie został wyemitowany, ale pamiętam, że tam byłem i była ze mną moja mama i wiem, że chyba zacząłem śpiewać o tercję wyżej, po prostu ze strachu, ze stresu. Ale to są takie doświadczenia, które nas budują. Gdzieś tam w międzyczasie zacząłem stawiać takie pierwsze kroki na może nieprofesjonalnej scenie, ale na scenie tanecznej, bo zacząłem tańczyć w zespole ludowym w Olsztynie. No i to były takie pierwsze, że tak powiem, brzydko mówiąc, macanki gdzieś tam ze sceną. No ale chyba tak zawodowo to przekonałem się, że chcę robić to, co robię dzisiaj. No to było rozpoczęcie w studium wokalno-aktorskim w Gdyni, przy Teatrze Muzycznym, bo też było takie studium wokalno-aktorskie, czyli zawodowa szkoła, która uczyła młodych ludzi fachu, jeśli chodzi o śpiewanie, o granie w teatrze, ale też o taniec, no bo tam trzeba być takim wszechstronnym człowiekiem, występując w musicalach. I ja chciałem zacząć od musicalu. Myślałem, że to jest takie moje marzenie na cały życie, potem mi się to trochę zmieniło po kilku latach. No to chyba taki był ten moment, to chyba ta szkoła to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że chyba chcę być artystą i nie tylko śpiewać, ale też grać, być aktorem, bo zajęcia aktorskie w tej szkole odkryły przede mną zupełnie nowy świat, którego ja nie znałem, nie zdawałem sobie sprawy z jego magii, z jego takiej, no z czegoś takiego nieuchwytnego, że mogę nagle przeżywać czyjeś emocje, nie moje, nie swoje, wcielać się w innych ludzi. I to mnie zafascynowało i wtedy stwierdziłem, że aha, no dobra, to będę śpiewał i będę grał. I jeszcze pamiętam, że my jeździliśmy jako studenci z teatrem za granicę na takie tournée do Szwajcarii, do Niemiec i Tam główne role śpiewali artyści właśnie ze Szwajcarii, z Niemiec, tacy już gdzieś tam uznani na tym zachodnim rynku muzykalowym. I mnie zafascynował jeden z takich facetów, który niesamowicie śpiewał. I on śpiewał i potrafił zaśpiewać białym głosem, zupełnie popowo, naturalnie, ale też potrafił zaśpiewać klasycznie. I to tak po prostu na pstryk. I ja mówię, kurde, jak on to robi? Mówię, tak sobie wtedy powiedziałem, ja też tak kiedyś będę, nie?
No i
szedłem w tę stronę. To był bardzo długi proces, bo ja skończyłem jakby tę 4-letnią szkołę. Potem chyba rok pracowałem na etacie już tam w Teatrze Muzycznym. Czułem niedosyt, że nadal wielu rzeczy nie potrafię zaśpiewać, albo nie umiem tego zrobić tak, jakbym chciał, w taki sposób, że no gdzieś tam wymagam od siebie więcej, więc rozpocząłem naukę na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Poszedłem na wydział taki już klasyczny stricte, jeśli chodzi o głos. To był 6-letni wydział, w sumie z dziekanką, z przerwami, bo tam mi się dużo pracy w tym czasie gdzieś tam nagromadziło, no to studiowałem 7 lat, więc właściwie dłużej niż chyba prawo się studiuje, czy medycynę. No, ale zostałem magistrem z sztuki, że tak powiem, dotknąłem tej materii operowej. Nie do końca mnie to gdzieś tam, to znaczy to mnie fascynowało, ale ja nigdy nie czułem się na siłach, żeby zostać takim stuprocentowym, rasowym tenorem operowym, według mnie to jest dla mnie za trudne. Ja mam wielki respekt do tych wszystkich ludzi, którzy występują na scenie operowej, że to trzeba mieć ogromną dyscyplinę, pracę, higienę pracy, trzeba cały czas w tym być, trzeba cały czas ćwiczyć, bo to są tak wymagające partie do śpiewania, że no tak z doskoku to się nie da.
Ale masz potencjał na to?
Tak, mam. Jakby to nie mówię dlatego, że jestem tego pewien, że tak, że taki jestem zarozumiały, tylko po prostu no, mnie prowadzono i uczono na Akademii Muzycznej jako tenora i ja tylko partie tenorowe śpiewałem, ponieważ ja nie mam niskich dźwięków, ja nie jestem basem, nawet barytonem nie jestem, bo nie mam specjalnie dołów. No więc tylko partie operowe jakby wchodziły w grę i ja rzeczywiście śpiewałem wszystkie rzeczy Händla, Mozarta, no to ja tam to śpiewałem i wtedy mówi mi profesor, który mnie uczył, prowadził, że mówi, Marek, no ty z twoimi warunkami, z twoim wzrostem, z twoim wyglądem, z tym, że jesteś tenorem, zrobisz międzynarodową karierę. Tylko musisz chcieć.
I?
No ja się bałem. Ja mówiłem, że z klasyką było tak u mnie z tym śpiewaniem, że ja jednego dnia przychodziłem i śpiewałem wszystko po prostu jak Pavarotti, a następnego dnia przychodziłem i nie potrafiłem zaśpiewać nic. Po prostu w tym gardle coś mi się zmieniało i na tym nie panowałem. I mówię, ja nie wytrzymam przez resztę życia takiej huśtawki, że raz będę mógł zaśpiewać, raz nie będę mógł zaśpiewać. Zdecydowanie bezpieczniej czuję się w takiej przestrzeni, gdzie jednak mam mikrofon, który na pewno zawsze bardzo pomaga wokalistom i piosenkarzom. Gdzieś tam mam zespół, nie śpiewa się aż tak wymagających i trudnych rzeczy, śpiewając muzykę popową, więc ja się gdzieś tam świadomie z tego wycofałem. Mało tego, ja jeszcze dysponuję tak zwanym kontratenorem, więc jeszcze mogłem tam też jakieś barokowe rzeczy pośpiewać, bardzo rzadkie, jakbym poszedł w tę stronę, ale dzisiaj traktuję to na zasadzie takiego bajeru, takiej niespodzianki czasami dla ludzi, jak śpiewam koncerty, nagle śpiewam kobiecym głosem, gdzieś tam damskim i to robi wielkie wrażenie rzeczywiście. Nawet jak ludzie są średnio skupieni, bo nie wiem, jest tu jakieś wydarzenie, gdzie ludzie piją drinka i się spotkają i rozmawiają, a gdzieś tam występ artystyczny jest niestety tłem, a nie główną atrakcją, to nagle jak zaczynam śpiewać głosem Hanki Ordonówny albo jakąś partię sopranową, nagle wszyscy, jest cisza i wszyscy patrzą, gdzie ta baba jest, co śpiewa, a to facet stoi na scenie. No więc mówię, traktuję to dzisiaj jako taką atrakcję, ja się tym też bawię, bo mam w tym swobodę, ale właśnie tej swobody ja potrzebowałem gdzieś tam chyba w swojej głowie, wybierając drogę życiową, bo ta dyscyplina klasyczna operowa chyba mnie przerastała po prostu.
Nie żałujesz?
Nie, chyba nie, bo też nie do końca mam świadomość, czego mogę żałować. Być może gdybym wiedział, gdyby można było żyć dwoma życiami, dwoma torami iść jednocześnie, to człowiek wtedy może by wiedział, czego w tym drugim życiu albo w tym pierwszym żałuję, nie? A tutaj trudno powiedzieć. No, mam znajomych, którzy śpiewają na całym świecie, są Polakami, no bo ten zawód śpiewaka operowego właściwie nie ma granic, bo można śpiewać wszędzie. Można śpiewać w Chinach, w Japonii, w Korei, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, bo no, trzeba opanować partię operową i mniej więcej się dogadać z reżyserem czy z kierownikiem muzycznym, no, ale po angielsku właściwie prawie każdy mówi w tej branży albo po włosku, bo ten włoski język jest takim trochę, bym powiedział, drugim, w cudzysłowie, urzędowym językiem w świecie operowym. Nie, no chyba nie żałuję. Chociaż mówię, tak jak no, mam kolegów, którzy jeżdżą po całym świecie, śpiewają, mają kalendarze zapełnione na 2-3 lata do przodu. Oczywiście mówimy o normalnych czasach, kiedy wszystko się toczyło normalnym torem, normalną koleją rzeczy. Ale nie, mi jest dobrze chyba tak, jak jest.
Znaczy trochę o to pytam, bo w kategorii faktycznie kariery międzynarodowej to opera jest tym obszarem, w którym ta skalowalność jest, nie chcę powiedzieć, że najprostsza, bo ona jest bardzo wymagająca, ale jest po prostu możliwa. Tak, znaczy z perspektywy bycia aktorem, to już nie jest tak łatwo.
No nie, zdecydowanie nie. No, bycie aktorem, co pokazuje przykład mój, czy paru innych, myślę, osób w tym kraju, jakby się przyjrzeć, to nawet we własnym kraju trudno się przebić i osiągnąć cele, które człowiek by chciał osiągnąć i grać tam i to, co by chciał. To co dopiero mówić o karierze międzynarodowej, chociaż wszystko się może zdarzyć, nie? Świat jest tak nieprzewidywalny i życie, że nagle jutro może się okazać, że ktoś zobaczy gdzieś moje zdjęcie z Indii i mnie obsadzi w głównej roli w Bollywood na przykład. No, wszystko jest możliwe, bo akurat komuś moja twarz, te moje warunki przypadną na tyle do gustu, i bo wpisze się w kanon, nie wiem, jakiegoś bohatera, którego on sobie tam wymyślił. No, byłoby fajnie, ale no póki co próbuję tutaj grać i śpiewać.
Czym jest dla ciebie musical?
No jest niezwykle trudnym i wymagającym gatunkiem i bardzo niedocenianym u nas w kraju, tak mi się wydaje. Po pierwsze niedocenianym przez w ogóle przez branżę taką filmowo-teatralną, showbiznesową, bo wszyscy traktują ten musical, ci, którzy go nie dotknęli nigdy, którzy nie doświadczyli procesu tworzenia produkcji i odnajdywania się w musicalu, bo to nie wystarczy wejść i zagrać, powiedzieć kilku słów, tylko trzeba i zagrać, i zaśpiewać, trzeba być w tonacji, trzeba śpiewać dokładnie te dźwięki, które kompozytor napisał. Do tego trzeba jeszcze równocześnie tańczyć i dla niektórych to się wydaje takie śmieszne, że a co to ten musical, tam wejdą, poskaczą, takie tam, to jest w ogóle niepoważne. Ale jeżeli ktoś to robi naprawdę dobrze, no to dla mnie jest mistrzem świata. No bo no mówię, no tylko zaśpiewać albo tylko zagrać, no może większość z nas, większość z ludzi, którzy pracują na scenie, ale już połączyć te trzy rzeczy, to nie każdy potrafi, więc dla mnie musical jest taką bardzo wymagającą, bardzo, bardzo wymagającym gatunkiem teatralnym. Też ogromnym wyzwaniem i dla mnie ma ogromny taki ładunek wspomnieniowo-sentymentalny, dlatego że ja właśnie zacząłem w musicalu. I to było dla mnie wtedy rzeczywiście ogromne marzenie, żeby wejść na tę wielką scenę i stać się elementem tej gigantycznej maszyny, bo to są po prostu takie przedsięwzięcia, że czasami aż czacha dymi, że tak powiem. I ja się w tym urodziłem, ja się w tym, że tak powiem, nauczyłem. Największy warsztat zdobyłem właśnie na scenie musicalowej. No ale już po iluś tam latach pracy na scenie ja zacząłem czuć taki głód trochę grania, po prostu granie, żeby wejść na scenę i po prostu mówić, rozmawiać z ludźmi, a nie tylko porozmawiać się z innymi bohaterami za pomocą dźwięków śpiewanych. Dlatego też jak się akurat przeprowadziłem do Warszawy w 2015 i jakby zamknąłem tam ten etap Gdyni, to miałem dużo takiej satysfakcji i radości i nawet czułem taką ulgę, że o, wreszcie nie muszę uczyć się kolejnej partii i śpiewać i brać tych korepetycji wokalnych i chodzić na zajęcia, bo po prostu tylko dostałem scenariusz, nauczyłem się tekstu, przyszedłem na próbę i poddałem się reżyserowi, jakby robiliśmy spektakl, ale mogłem mówić głosem człowieka, a nie śpiewać, wyśpiewywać te wszystkie stany i emocje. I mi gdzieś tam tego brakowało. No więc jakby, no, kończąc, że tak powiem, wypowiedź w tym temacie, czym jest dla mnie musical, no to takim punktem wyjścia trochę było dla mnie.
A chciałbyś wrócić?
Na chwilę tak, ale nie na stałe. na chwilę, na jakąś jedną produkcję, to myślę, że tak, ale chyba nie chciałbym na stałe w tym tkwić, bo to też mi się kojarzy z taką niekończącą się pracą, z niekończącymi się próbami, bo nawet jak coś zrobimy, to nie wiem, potem mija jakaś przerwa, nie gramy tylko przez miesiąc, dwa, trzy, pięć i właściwie trzeba to wszystko znowu robić od nowa i tych prób jest dużo, bo to trzeba i śpiewać, i z baletem zrobić próbę, i choreografia, i z innymi aktorami, obsada jest wielka, a ja z biegiem lat, że tak powiem, zdecydowanie wolę robić coś konkretnego i grać, niż próbować. A trochę tak było w musicalu, że to był trochę teatr wiecznych prób, że grało się dwa spektakle, ale prób musiało być osiem. Mhm. No. A jednak no, uprawiam ten zawód po to, żeby być na scenie i jakby wymieniać energię z publicznością, a nie ciągle siedzieć na sali prób.
Co z filmem muzycznym? Teraz siedzę i staram sobie przypomnieć, lub też wyobrazić jakby polskie projekty filmów muzycznych.
Dawniej bywały. Mhm. I to były całkiem fajne i udane rzeczy. Dzisiaj nie powstają właściwie takie filmy. Albo powstają bardzo rzadko. Powstał kilka lat temu serial Bodo, w którym... Ale to zagrałem taki tylko epizodik. Właściwie tam zaśpiewałem jakieś dwa czy trzy fragmenty. Ale to była świetna przygoda, fajna produkcja, no ale jakby ja tam się artystycznie nie wyżyłem, bo no, gdybym grał pewnie Eugeniusza Bodo, no to miałbym tam dużo do zrobienia, do zagrania, do pokazania i to byłoby na pewno fajne wyzwanie, ale zagrałem tam jakąś taką małą postać, więc ja chciałbym, no w filmie muzycznym chciałbym zagrać, bo to byłaby troszeczkę inna jednak sytuacja, że byłyby sceny normalnie mówione i od czasu do czasu jakiś taki strzał, że nagle wszyscy zaczynają tańczyć i śpiewać. Oglądałem ostatnio ten nowy film o Kalinie Jędrusik. I tam są takie fajne właśnie wtrącenia, że nagle pojawia się jakaś taka fajna choreografia, dziwna, taka nieoczywista. To mi się bardzo podobało.
Czy film w ogóle jest zrobiony w bardzo nieoczywisty sposób?
Tak, jest bardzo nieoczywisty sposób. Ja go nie skończyłem niestety, bo coś mi przerwało i muszę do niego wrócić. Ale ta konwencja, bo właśnie chcę skończyć, żeby mieć takie pełne zdanie na temat tej konwencji, bo przez no, pierwsze 20 minut nie mogłem się trochę w tym odnaleźć. Nie wiedziałem, jak mam to odbierać, jak na to reagować. Ale te sceny takie choreograficzne, jak ze dwie chyba, które tam zauważyłem, to mi się podobało i to było fajne. I w czymś takim myślę, że chciałbym się pojawić, gdyby powstało, ale ja myślę, że problemy są dwa u nas w kraju. Po pierwsze, na to potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Dużo więcej, myślę, dużo większy budżet musi być niż na zwykły film fabularny. I też... Trzeba się pozbyć, znaczy ktoś, kto taki film ma produkować i reżyserować, musi się pozbyć takiego założenia, że musimy mieć gwiazdy. Mhm. Nieważne, czy potrafią śpiewać, czy nie potrafią śpiewać, ale musimy mieć gwiazdy, bo one nam to sprzedadzą. No niestety nie każda gwiazda w tym kraju, czy w ogóle na świecie potrafi, oprócz tego, że może świetnie grać, być świetnym nazwiskiem, no, ale nie każda potrafi dobrze śpiewać. A dla mnie takie półśrodki, że ktoś udaje, że śpiewa, albo ktoś mi próbuje wmówić, że ona świetnie śpiewa, a ja widzę, a ja słyszę, że nie śpiewa, jestem wykształconym wokalistą i takie rzeczy potrafię ocenić i po prostu no mnie to drażni, więc ja nawet wolę, żeby takie rzeczy nie powstawały, niż żeby powstawały i żeby to było takie średnie, bo to też jest tak, że zawsze jest gdzieś mi żal tych ludzi, żal tej pracy, bo wiadomo, że praca została w to włożona i poświęcony czas, już tam nie, zrachując od pieniędzy, ale ten efekt jest no średni. Nie są to takie produkcje, na których moglibyśmy się wzorować, jak na przykład ten film sprzed chyba dwóch czy trzech lat, The Greatest Showman z Hugh Jackmanem, to po prostu to była petarda i tam nie było takich słabych elementów, że ktoś nie potrafił śpiewać, tam po prostu ludzie regularnie są rasowymi wokalistami. Mhm. I to wtedy daje największą wartość tego, no bo to nabiera sensu, a jeżeli ktoś nam próbuje wmówić, że ten aktor potrafi tańczyć, a widać, że no ni cholery, tam nie ma koordynacji ruchowej i nie ma też wdzięku, bo wdzięk to jest coś, z czym się rodzimy, co nie wiem, takie charyzma. Tego się nie da nauczyć i taka lekkość tańcu, jakaś taka zwinność i wdzięk jest po prostu też potrzebny. No, więc no, póki co to trzeba podpatrywać jednak te hollywoodzkie produkcje, ale też nie wszystkie są wybitne. To też nie jest tak, że tam wszystko, co jest tam, to jest wybitne i świetne. Ale na pewno w tym, w tej przestrzeni, no to oni no, zdecydowanie wiodą prym.
Znaczy myślę też trochę o tym, że biorąc pod uwagę, jak wygląda jednakże świat i ten świat jednakże nazywa się lubimy wszystkiego rodzaju talent show. Tak? Znaczy lubimy programy telewizyjne, w których ludzie udowadniają, że umieją tańczyć, umieją śpiewać, umieją się ruszyć. A z drugiej strony mamy takie wyzwanie, dość istotne jednakże, że dzieciaki się nam ruszają coraz mniej. To film jest jednym z elementów jednakże pokazujących, że można. Tak? I zastanawiam się, bo to jednakże ten element jednakże kulturotwórczy, ale też zachowaniotwórczy kina ma znaczenie. No i ja pewnie chciałbym jednakże zobaczyć dzisiaj, że mógłby być fajny, pewnie mam nadzieję, że by doszedł do tego, że byłby również kultowy. Film, w którym jest jakaś historia opowiedziana tańcem i śpiewem.
Ja też bym chciał, tylko wiesz, to chyba jeszcze jest rzecz, do której ja chciałem dojść, a nie dotarłem, że jest obawa, że te historie, które są pokazywane w naszych filmach, które miałyby być pokazane właśnie w filmie muzycznym, to one muszą... Tam nie ma miejsca na misję, na jakąś metafizykę. Tam musi być historia, która się sprzeda.
Okej.
Ja mam takie wrażenie. No, nie wiem, to pewnie wracamy znowu do punktu wyjścia, czyli do budżetu, że jeżeli ktoś zainwestuje parę milionów złotych, bo to są takie pieniądze, albo kilkanaście milionów złotych, nie wiem, w taki film, no to będzie chciał to przynajmniej wyciągnąć albo na tym zarobić. A z takim kinem artystycznym, muzycznym, no to mógłby być problem. Chociaż ja widzę po sobie, że ja zdecydowanie wolę oglądać filmy czy seriale z aktorami, aktorkami, których ja nie kojarzę, których ja nie znam. Bo wtedy wchodzę w ten świat. Nawet jeśli scenariusz, historia jest przeciętna, to coś mnie tam ciekawi, bo ja wierzę w te postacie, ja wierzę, że one są prawdziwe, a jeżeli ja widzę naprawdę już tak zużytego wizerunkowo aktora, który gra wszystko w ostatnich 5-10 latach, lepsze i gorsze rzeczy, ja nie chcę już tego, ja już nie mam siły tego oglądać i ja myślę, że wielu ludzi się łapie na tym, że nie chcą w kółko oglądać tych samych twarzy, że potrzebują nowych bodźców, żeby coś ich zainteresowało, no bo jeżeli ktoś po raz piąty gra taką samą rolę w takim samym filmie, no to jest już nie, to już nie jest niestrawne, no po prostu.
To już czasem nie jest postać, tylko on.
Tak, bo właśnie pisze się postać pod tego aktora i to już jest szósty taki film z nim, czy z nią i no nie, no to już, jaka by nie była historia, to już to już nie będzie ciekawe i nie będzie wiarygodne.
Ty dużo grasz w teatrze teraz.
Tak.
Ale nie jesteś etatowy.
Nie. Etat to też jest rzecz, z której zrezygnowałem i do której mam nadzieję, że nie będę musiał nigdy wrócić. Chociaż kiedyś miałem inne zdanie. Będąc na etacie, jakby byłem młodym chłopakiem, miałem tam 25, nie wiem, 7 lat. To jakby dla mnie etat był takim fundamentem, że ja się czułem zabezpieczony, stabilny, że nic mi się w życiu nie wywróci, nie zmieni, co było w ogóle bardzo, bardzo mylne, bo właściwie przecież okres wypowiedzenia nawet na etacie to tam z kwestią miesiąca czy trzech, chyba miesiąca nawet było i do widzenia i cię nie ma, więc no ale to tak trochę wtedy myślałem jako młody chłopak. Uważam, że warto, żeby każdy aktor przeszedł przez etat, żeby zobaczył, jak to smakuje, z czym to się wiąże, ale z perspektywy tamtych lat, przez które pracuję w zawodzie, to wydaje mi się, że to nie jest zdrowe i dobre dla aktora. Może jeszcze w teatrze dramatycznym może jest lepiej, natomiast w musicalu, w którym trzeba obsadzać, trzeba brać pod uwagę wiele elementów. Musi być wiek, musi być odpowiednia aparycja, musi być odpowiedni kolor włosów, musi być odpowiedni wzrost u aktora czy u aktorki, no i głos przede wszystkim, tak? No bo może być na przykład aktor, który idealnie pasuje wizerunkiem, wyglądem, ale jest tenorem, a powinien być bas. No, no i co, jesteśmy w lesie, więc wtedy rzeczywiście trzeba zrobić casting i szukać gdzieś poza tym teatrem, poza tymi etatowymi aktorami, takiego aktora, który będzie pasował. No bo jeżeli znowu używamy pośrodków i ten bas będzie udawał tenora i my obniżymy tam o tercję czy o kwartę tonację, no to też już, to nie jest to, to już jest jakaś taka skucha, jakiś taki fałsz się wkrada. Więc no, ja mam takie spostrzeżenie, że w teatrach etatowych, znaczy w tych teatrach muzycznych etaty nie są niestety najlepszym rozwiązaniem, bo wszystko się trochę kisi w takim własnym sosie i tak coś lepimy, łatamy, nie chcąc zatrudniać artystów zewnętrznych, gościnnych, no to tym no bo dyrektor musi tymi swoimi aktorami obsadzać, nie? No to jest jakby, takie są sprzeczności w tym wszystkim, ale dla samego efektu finalnego, tak obiektywnie, wydaje mi się, że to nie jest najzdrowsze rozwiązanie, no, że te etaty w teatrze muzycznym.
A ty dzisiaj jesteś taki niezależny i sobie grasz różne role w różnych miejscach.
Tak. Ja jestem sobie takim freelancerem, lubię to słowo. Sam decyduję o tym, w czym zagram. Nikt mnie do tego nie zmusza. Mogę sobie wybierać. Mogę nawet zrezygnować, czego na etacie za bardzo nie można zrobić. I zdarzyła mi się niedawno taka sytuacja, parę miesięcy temu, że musiałem wycofać się z jednej produkcji, z jednego projektu, z wielkim żalem, ale tam organizacja bardzo kulała i tak nie do końca fair byliśmy traktowani, mimo że już spektakl był postawiony, zrobiony, ja już zrobiłem rolę i to była fajna rola do grania, bardzo chciałem to grać, bo to była komedia, ale taka nieoczywista, nie była jakaś taka głupawa farsa, czy jakaś taka komedyjka, tylko naprawdę fajna, inteligentna komedia, ale z takim gorzkim gdzieś tam drugim dnem i no miałem co grać i żałowałem i to pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że musiałem podjąć decyzję świadomie, zrezygnować z projektu, który mógł mi przynosić też całkiem dobre przychody. I mogłem tam też zarabiać na chleb, ale no niestety stwierdziłem, że jeżeli coś mi się wydaje bardzo toksyczne i coś pod skórą czuję, że będę się w tym męczył, że będę robił coś wbrew sobie, to musiałem z tego zrezygnować i no nie żałuję dzisiaj. Że żałuję tylko to, że jakby już nie mogę tego grać, ale tego, że mnie tam nie ma, to nie żałuję w tym projekcie. I sobie właśnie jestem takim wolnym człowiekiem i, no i ta wolność dużo daje. Głowa jakoś tak odpoczywa i nie czuję się spętany gdzieś tak, że ktoś mnie może przestawiać z kąta w kąt i mówić mi, co mam robić, bo tak rzeczywiście było na etacie i moim ulubionym tekstem było, jak chciałem pojechać do Warszawy, jeszcze wtedy mieszkając w Gdyni, zależało mi bardzo, żeby pojechać na jakieś zdjęcia próbne, albo już nawet wygrałem zdjęcia próbne, chciałem pojechać na zdjęcia, takie już no, na plan zdjęciowy. Prosiłem, żeby mnie zwolniono z jakiejś tam próby choreograficznej, jednej z 10, przypominającej przed wznowieniem. No to usłyszałem, że masz etat, masz być. No i to było smutne i to bardzo źle działało na mnie i skończyło się tym, że po prostu odszedłem po jakimś tam czasie i nie tylko ja, bo że tak powiem, w moje ślady też poszło potem kilku innych kolegów i koleżanek, więc chyba teatr na tym najlepiej nie wyszedł. No, oczywiście sobie poradził, no bo tam jest stały dopływ młodych artystów ze studium, więc zawsze te dziury się zalepi, bo nie ma też ludzi niezastąpionych. Ale to psuje morale, o tak bym to powiedział. A po co? Bo jednak teatr to nie jest, kurczę, zakład szewski, gdzie się wbija gwoździe i tam nieważne jest to, czy człowiek ma dobry humor, czy zły humor, czy ma dobrą aurę, czy kiepską. No, w teatrze jest to bardzo ważne, jaka jest atmosfera pracy i czy ja czuję pasję do tego, co robię, czy jej nie czuję. No oczywiście nie chcę tutaj szewcom, może tak powiem, umniejszać, bo dobry szef też musi mieć pasję, nie? Ale to jest jednak trochę inaczej, bo tu się wychodzi na scenę i widzę, nie obchodzi to, nie ma dla niego to żadnego znaczenia. Jego to nawet nie chce obchodzić, bo on zapłacił za bilet i on chce zobaczyć show, chce się wzruszyć, chce się pośmiać i ma w nosie to, że mnie ktoś wkurzył przed wejściem na scenę, albo że ktoś z moich bliskich jest bardzo ciężko chory, albo że ja coś mi nie wyszło i właściwie tam gdzie focha i co, będę grał z fochem i nie będę się śmiał, mimo że mój bohater powinien być śmieszkiem i wszystkich rozmieszać, no to są takie dylematy. I ta właśnie taka, to takie, że tak powiem, uciskanie mnie jako aktora etatowego, po prostu mnie to uwierało i musiałem odciąć, że tak powiem, tę pępowinę.
To skoro tak ważne jest dla ciebie to, żebyś czuł się dobrze, zarówno w miejscu, jak i w roli, to jakie projekty najchętniej dzisiaj wybierasz?
Przede wszystkim takie, do których mam dostęp, w których mogę wziąć udział, bo są też takie projekty, w których chciałbym wziąć udział, zagrać w takim czy innym filmie, ale w ogóle za wysokie progi na moje nogi.
Dlaczego?
No bo ktoś mnie tam nie zaprasza, bo ktoś nie uważa, że jestem godny, że dałbym radę, że również się nadaje. Nie wiem, jest wiele aspektów, już przestałem się nad tym zastanawiać, dlaczego nie gram w filmach. Nie gra mi tyle, może się kiedyś zdarzy. Nie mówię, że to się nie wydarzy, ale już też nie żyję takimi mrzonkami, jakimiś marzeniami, że na pewno to się wydarzy. Ja będę robił wszystko, żeby to się wydarzyło, bo no jest też takie brzydkie powiedzenie, że im mniej ci zależy, tym więcej do ciebie przyjdzie. I ja zacząłem żyć trochę według tej maksymy od jakiegoś czasu, bo i tak wiedziałem, że głową muru nie przebiję.
To ładne powiedzenie. Im mniej ci zależy, tym więcej do ciebie przyjdzie.
Znaczy, ja zinterpretowałem tę oryginalną wersję, której nie chcę tutaj przytaczać, bo ona jest bardzo niecenzuralna.
Nie, jest taka bardzo niecenzuralna, możesz ją przytoczyć.
Tak, myślisz?
Spokojnie, że możesz, absolutnie.
Szanowni państwo, jest takie piękne powiedzenie. Miej wyjebane, a będzie ci dane.
Ale moim zdaniem twoja interpretacja jest równie doskonała. Znaczy im mniej ci zależy, tym więcej do ciebie przyjdzie.
No bo...
Tak jest.
No chyba tak jest. Chyba. Wiesz, to też nie mam pewności, ale no po co się frustrować i stresować rzeczami, na które nie mam wpływu? To nie ja decyduję, czy ja zostanę zaproszony na zdjęcia próbne, na casting, tylko decyduje o tym jedna, druga pani i trzeci pan. Oni mają swoje typy, z którymi ja się nawet bardzo często nie zgadzam, bo uważam, że ktoś, kto gra tam taką czy inną rolę, jest no średni. Mhm. I tak sobie czasami oglądam, mówię, kurde, ja też bym to tak zagrał. Nawet zagrałbym to lepiej. Ale są też rzeczy, które mówię, o kurde, szacun, bo w życiu bym chyba nie dał rady tak zagrać. Żałuję, że te rzeczy się nie wydarzają, bo to niesamowicie rozwija i każda... Też każda kolejna produkcja, każda kolejna rola tak rozwija artystę, że on jakby zapomina o wstydzie, przestaje się krępować, bo porządki zawsze są takie, że człowiek ma tremę, że jest skrępowany, że musi coś w obecności reżysera, innych aktorów, kolegów nagle coś grać, coś się ma wrażenie, że się wygłupia, że się obnaża. A ja dzisiaj już nie mam takich myśli w teatrze, ale jeżeli poszedłbym na plan zdjęciowy, do dużej produkcji, to byłbym potwornie stremowany i miałbym wrażenie, że każdy mnie ocenia łącznie ze szwankierem, z operatorem, ze skryptem i tak dalej, że każdy patrzy, tylko czeka na jakieś moje potknięcie czy błąd. W teatrze tego już nie mam. Tam podejrzewam, że mógłbym mieć, ale to jest też kwestia takiego oswojenia się, nie? I dlatego mówię, że też nie zgadzam się z tym powiedzeniem, że nie ma wielkich aktorów, że są wielkie role, bo jeżeli moje życie toczyłoby się wokół produkcji fabularnych, takich filmowych, ja bym po prostu z planu na plan jechał, z planu na plan, z kolejnego do kolejnego, to by się dla mnie stało taką codziennością i taką, rutyna to może jest złe słowo, ale taką oczywistością zawodową, że ja bym już nie miał czasu myśleć o tym stresie, o strachu, o tremie, ja po prostu bym wchodził i wykonywał zadania, które mam do zrobienia, nie patrząc na to, czy ja się krępuję, czy się nie krępuję, czy mi to wychodzi, czy nie wychodzi. Jest reżyser od tego, jeżeli będzie coś bardzo źle, to mi powie, przerwie, zrobimy dubla. I to bardzo rozwija i otwiera też człowieka. Ja kiedyś pracowałem z Tomkiem Koneckim, bo byłem twarzą kampanii reklamowej jednego z banków i bank wpadł po jakimś czasie, po spotach reklamowych, wpadł na pomysł, że zrobimy serial. W którym ja byłem jednym z... No, byłem głównym bohaterem z moją partnerką, z którą jakby graliśmy parę tych, nie wiem, pracowników banku. No i okazało się, że ten serial właśnie ma reżyserować Tomek Konecki. Jak ja zobaczyłem, o Jezus Maria, to jest reżyser od Ladies i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ja cię kręcę, to on mnie zje. No i doszło do takiego pierwszego spotkania i jemu została ta obsada narzucona, sam jej nie wybierał. Więc tym bardziej mówię, o Matko Święta, co to będzie? Doszło do takiego pierwszego spotkania, żebyśmy się zapoznali. On chciał tam pogadać z nami trochę o tych rolach, o tych postaciach. I było dziwnie na tym pierwszym spotkaniu. Ja czułem, że jestem taki malutki. Bałem się, mimo że było wszystko sympatycznie i okej, ale czułem, że tam nie ma jakiejś euforii. I my zaczęliśmy grać. Było bardzo miło na tym planie zdjęciowym, bardzo fajnie. I z każdym kolejnym dniem czułem, że on zaczyna mnie odkrywać i znajdować to, czego myślałem, że nie znajdzie. I skończyliśmy pierwszy sezon i bo tam potem chyba robiliśmy jeszcze drugi sezon tego serialu. I czy już w trakcie, pod koniec, naprawdę i grało mi się fantastycznie i jakby Tomek reżyserował to świetnie i cała ekipa fajnie pracowała. I w pewnym momencie już doszło do takich żartów, że on powiedział, no ja się nie spodziewałem, że prawda, że model będzie potrafił tak zagrać, jakby on w ogóle, jemu przez myśl nie przeszło to, że ja oprócz tego, że no, wyglądam jak wyglądam, podobno jestem, nie wiem, tam nawet za ładny, czy przystojny, czy tam coś, nie wiem, nie chcę w to wnikać, że ja naprawdę potrafię być jakimś w miarę rasowym aktorem, zagrać mu różne rzeczy, i wzruszająco, i śmiesznie, i tak, i siak. I właśnie i do dzisiaj się śmiejemy, mamy kontakt z Tomkiem i z Iwonką, jego żoną, że no, mówi, dzwoni do mnie, model, słuchaj, mam tu coś do zagrania, zagrasz u mnie? I się śmiejemy. To nie są duże rzeczy, no bo też reżyser dzisiaj w wielu rzeczach nie decyduje w takich produkcjach. Bardziej producent, czy ktoś, czy dystrybutor. Ale to pokazało, że ja nie, gdzieś tam nie jestem jakiś słaby, beznadziejny, tylko po prostu brakuje mi współpracy, takiej przestrzeni, żeby rozwinąć skrzydła. Ja mam tak, że jeżeli ktoś mi daje dobrą energię i daje mi kredyt zaufania, to ja to oddaję ze zdwojoną siłą, bo ja się naprawdę otwieram i pozbywam się właśnie tego lęku, tego strachu, tego wstydu i zaczynam przekraczać swoje własne granice i tą emocjonalność swoją po prostu wykładam na zewnątrz, na 1000%. A jeżeli czuję od początku, że ktoś i tak mnie skreślił, mimo że nic o mnie nie wie i nie wie, czy ja potrafię, czy nie potrafię, a nawet być może jakbym tam zrobił 18 fikołków, fiflaków w powietrzu i nie wiadomo co, to i tak nie zmieni zdania, więc no tak to ze mną jest trochę, że ja potrzebuję takiej fajnej, dobrej energii, wtedy ją oddaję ze zdwojoną siłą.
Ciężko jest być aktorem w Polsce?
Ciężko. Ciężko, to znaczy zależy o kim mówimy. Czy mówimy o tej masie aktorów, których nie widać? Mhm. Czy mówimy o tych z pierwszych stron gazet i o tych największych nazwiskach? Bo myślę, no, że tym ostatnim to się fajnie żyje wbrew pozorom. Oni mają propozycje, przybierają w scenariuszach, grają w dobrych projektach, które sami wybierają. Role są pod nich pisane, no więc jest, myślę, że jest super. I do tego mają dobre stawki na pewno. Mhm. Na pewno lepsze niż ja, czy nawet ci, których w ogóle nie widać, którzy w ogóle nie grają, to nie mają tych stawek, bo nie grają w filmach. Jest też taki gdzieś tam właśnie ten pośredni, bym powiedział, level, czyli aktorów, którzy trochę grają w jakimś filmie, trochę w jakimś serialu, to jakiś epizod, jakaś większa, mniejsza rulka. Oprócz tego właśnie działają sobie teatralnie albo na jakichś tam jeszcze innych przestrzeniach. No i tacy, którzy grają tylko i wyłącznie w teatrach, i to nie w warszawskich teatrach, ale w teatrach małych w całej Polsce, które są właściwie tak trochę określane i postrzegane jako prowincja. Mhm. Mimo, że to są dobre teatry, powstają tam dobre przedstawienia i to są często naprawdę świetni aktorzy, ale niektórym się nie chce wyjeżdżać. Niektórzy nie mają takich ambicji, żeby występować, grać w telewizji czy w kinie. No i im się żyje ciężko i to najbardziej no, pokazała pandemia, która nagle zostawiła tych, znaczy nagle spowodowała, że ludzie z dnia na dzień zostali, bo to są ludzie, którzy są często bez etatów, bez żadnego stałego miejsca pracy. Ci ludzie zostali na kompletnym lądzie, bez żadnej pomocy, żadnego wsparcia, bo żaden teatr im nagle nie mógł płacić pensji albo zapomogi, no. Ale to mówię, to nie jest tylko kwestia pandemii, tylko w ogóle takiego czasu, że ci ludzie gdzieś tam muszą sobie tak cały czas wydrapywać, żeby po prostu jakoś przetrwać, nie? No i chodzą na jakieś kolejne castingi, jeden wygrają, a pięciu nie wygrają, no. Nie jest to łatwy kawałek chleba, bo pracujemy na naszej wrażliwości, na naszych emocjach, na tym, co jest najbardziej intymne dla każdego człowieka. My to musimy po prostu, no, musimy to oddawać. Brzydko mówiąc, za pieniądze, ale to jest taki zawód, a często jest to bardzo marnie opłacane, niestety, bardzo marnie. No i tak, ono.
Właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz, znaczy, że faktycznie jest tak, że my trochę romantyzujemy ten zawód, znaczy w takim sensie, że go absolutnie jakby pokazujemy jako tylko piękny, fantastyczny, on dotyczy bardzo wąskiego promila, tak, znaczy, że tak. To jest trochę jak, niestety tak samo jak z piłkarzami, znaczy nam się wydaje, że piłkarze zarabiają straszne pieniądze, a prawda jest taka, że tych, którzy zarabiają straszne pieniądze, jest bardzo mało w stosunku do całej populacji piłkarzy, którzy nie zarabiają nic. Tak. Ostatnio był taki ranking o tenisie na przykład, który pokazywał, że jeżeli dobrze pamiętam, to próg odcięcia to jest pierwsza setka światowa. Jakby poniżej pierwszej setki się dokłada do tego sportu. No lub też żyje na takim bardzo przeciętnym poziomie. Czyli jak przekroczysz, to już jest absolutnie jakby top. I to z kolei ten próg zmiany poziomu jakby z ubóstwa na sukces. To nie jest też ubóstwo oczywiście, ale jakby z takiego życia przeciętnego na wybitne jest bardzo, bardzo krótki. Myślę sobie właśnie, co powiedziałeś, że u aktorów jest podobnie, jest tylko jedna istotna różnica, a mianowicie ty powiedziesz, że obserwujesz, też oglądasz później zrealizowaną produkcję, oglądasz film, materiał i myślisz sobie, kurczę, zagrałbym to lepiej. Lub też przynajmniej tak samo dobrze. To jest nieprawdopodobne. W rzadko którym innym zawodzie tak masz. Znaczy, że jak patrzę sobie na takie powszechne zawody, jak jesteś księgowym, to nie widzisz bilansu, którego zrobił ktoś inny i nie masz sobie porównać, kurczę, ja bym go zrobił lepiej, albo szybciej, albo tak, cokolwiek.
No bo tam są liczby, nie? No to jest wszystko wymierne, policzalne, więc właściwie, no chyba, że się pomylisz.
No tak.
Jeżeli liczysz w komputerze, w Excelu, no to mała jest szansa, że ktoś to zrobi lepiej od ciebie, albo gorzej. No.
A ty masz ten element. No dobra, ale ty oprócz tego jeszcze masz właśnie pomysły na własne projekty. I to jest trochę takie moje pytanie, czy w tym świecie, w którym kiedyś najważniejsza rzecz, o której walczyliśmy, to walczyliście, czy też wy walczyliście, tak, o możliwość sceny. Dzisiaj scena jest absolutnie zdemokratyzowana. Znaczy, każdy z was może sobie założyć swój kanał na YouTubie, każdy z was, mało tego, może założyć swój własny teatr. Mało tego, może go streamować, może go pokazywać w internecie, można tutaj robić mnóstwo skomplikowanych rzeczy. Mało tego, co też pokazałeś, że produkcje są inne, znaczy rośnie liczba produkcji wewnętrznych, tak? Znaczy dokładnie to, co powiedziałeś, jeżeli grałeś w serialu dla banku, to myślę sobie, że ja pracuję dużo w biznesie, połowa moich klientów robi wewnętrzne seriale, w których stara się obsadzać rolę. Czy to też trochę nie jest tak, że to, co się zmieniło jednakże bardzo mocno, to, że macie szansę i macie większą niezależność? Znaczy dokładnie, że ten element takiej proaktywności, mogę sam kombinować i mieć większy wpływ na swoje życie, jest większy niż kiedykolwiek wcześniej.
Masz rację. Te możliwości są dużo większe, dużo szersze niż kiedyś, ale z drugiej strony ta konkurencja jest współmiernie i proporcjonalnie większa, więc... Ja zawsze mówię, że nie wiem, w latach, nie wiem, 80., 70. mieliśmy na scenie w Polsce może 4-5 piosenkarek znanych. To było wszystko, tak? Była, nie wiem, była Marla Rodowicz, była Sipińska, była Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, ktoś jeszcze, nie wiem. No tam Banda i Wanda, no załóżmy, że no, około 5. I to było wszystko. I jakby...
Żeby dostać się do tej piątki było bardzo trudno.
Było bardzo trudno.
Ale
i tam też nie było większej przestrzeni. Tam nie było już gdzieś tam więcej miejsca, no bo jesteśmy też małym krajem, jeszcze też nie wszyscy mieli telewizory i nie wszyscy mieli radioodbiorniki i tak dalej. Były inne czasy. Ale to nie znaczy, że nie było w Polsce więcej
ludzi
śpiewających kobiet. Tylko im się udało. One gdzieś tam, im się udało znaleźć w tym odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie, kliknęło i zostały znanymi piosenkarkami. Dzisiaj każda z tych osób, tak jak one wtedy i te pozostałe, mogłyby sobie założyć kanał na YouTubie i mogą i to robią i wrzucają, ale bardzo prawdopodobne jest to, że te one, o których wspomniałem, dzisiaj wcale na tym YouTubie by się nie przebiły. Przebiły by się zupełnie inne osoby. Więc te realia są tak przedziwne dzisiaj i tak nieprzewidywalne, że owszem, jest dużo możliwości większych, jest internet, jest YouTube, są Instagramy, ale dla mnie największą furorę w tych social mediach i w tym internecie robią jakieś takie osoby czy twory, które dla mnie sobą nic nie reprezentują. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Jakieś milionowe zasięgi influencerek, influencerów, blogerów, którzy właściwie, ja się zastanawiam, co oni zrobią, jeżeli im wyłączą Instagram dzisiaj albo internet. No to będą jakieś takie boje, jak na jeziorze. Po prostu będą tak się bujały i nie będą wiedziały, co ze sobą zrobić. No bo jednak jeżeli masz jakiś zawód, masz jakiś fach, jakikolwiek, w jakiejś dziedzinie jesteś, masz wykształcenie i masz fach w ręku, no to coś zrobisz, coś sobie poradzisz, gdzieś pójdziesz. A tutaj ci ludzie wyrastają w podstawówce, w liceum, nagle robią karierę w internecie, ale tam nie ma żadnego backgroundu, nie ma w ogóle jakiejś treści bardzo często. Oczywiście, no może nie chcę generalizować, że są jakieś osoby, które mają coś fajnego do powiedzenia czy do zrobienia, ale no ja trochę tego świata już nie rozumiem. Niby każdy ma szansę, ale takie wartościowe, fajne rzeczy znikają, przepadają. One się, tak mówiąc popularnie, nie klikają, nie? I to samo dotyczy aktorów, artystów, piosenkarzy, piosenkarek. Wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej w rozmowie o tych talent show mówiłeś, że lubimy to oglądać, jak ktoś świetnie tańczy, ktoś, nie wiem, robi jakieś niesamowite rzeczy ze swoim ciałem, ktoś wybitnie śpiewa w tych talent show, wszyscy nagle są, po prostu mówią, no widziałeś, słyszałeś, jak ona zaśpiewała, jak ta laska. Po czym co, no kończy się talent show i ci ludzie znikają. I niby takie wow, że tacy fantastyczni i ich nie ma. No i teraz pytanie, dlaczego tak jest i gdzie one są. Ale za to nie ma ich, ale pojawiają się inne, nie wiadomo skąd, znikąd, które mogłyby im buty wiązać.
No na szczęście jest kilka osób po talent show, które zostały.
Na szczęście tak.
I tworzą całkiem dobrą scenę muzyczną akurat.
Na szczęście tak, ale wiesz co, w ilości tych ludzi, którzy naprawdę zapali w naszej pamięci przez ostatnie, nie wiem, 10-15 lat, no to jest ułamek, wydaje mi się, tak naprawdę. To jest ułamek.
To co z twoim projektem muzycznym?
Mój projekt muzyczny, czyli moja płyta debiutancka. Ja chyba będę najstarszym artystą w Polsce, który wydał płytę debiutancką, bo ja mam teraz 42. Może w tym roku się uda. Już trochę z tego śmieję, ale mam takich wiernych fanów, którzy cały czas czekają, są bardzo cierpliwi. Ja ich podziwiam za to, ale czekają. No i robię wszystko, żeby w tym roku się to wydarzyło, bo ja już chcę, że tak powiem, też urodzić to dziecko, bo ta ciąża już jest troszkę przenoszona.
Czekaj. Ile czasu pracujesz nad tą płytą?
4 lata.
To jest nieprawdopodobne aż. Znaczy, gdybyś był jakby zawodowym producentem muzycznym, to powinni cię zwolnić. Mhm.
Wiesz co, tak, no ale właśnie odchodzi, że nie może dzwonić, bo mnie w tej przestrzeni nikt nie zatrudnia.
Na czym polega kłopot?
Kłopot polega na pewno na tym, że ja nie jestem elementem żadnej wielkiej wytwórni płytowej, nie jestem związany jakimś kontraktem, nie mam takiego jakiegoś dużego managementu, który też gdzieś tam by mnie tak pchał, tłoczył. I że musisz zrobić to teraz, musisz zrobić to tak, musisz zaśpiewać to i tak dalej. Ja po prostu sobie te rzeczy sam wybieram i sam je robię. I niestety takie samodzielne próby przebicia się, jak to się mówi, kończą się trochę fiaskiem, bo rynek jest tak opanowany przez tych gigantów, że no właściwie te starania i inwestowany czas, praca, też pieniądze i to niemałe nie przynoszą takich efektów, jakie by się chciało, żeby przyniosły. Natomiast ja się i tak nie poddaję i tak sobie powiedziałem, że płytę wydam, bo to jest moje marzenie i ja do tego doprowadzę. Nawet jeśli miałoby ją kupić 2000 egzemplarzy by się sprzedały, to trudno i jakby nie będę z tego powodu smutny. Będę szczęśliwy, że ją wydałem i że mam płytę i jak nie wiem, jadę na koncerty, to mogę śpiewać już nie tylko covery, ale też swój materiał. to też jest czynnik ludzki. Gdzieś tam po drodze na początku było fajnie z jednym czy drugim producentem, potem coś tam doszło do jakiegoś nieporozumienia, do jakiegoś konfliktu. Takie jakieś międzyludzkie rzeczy się na przykład czasami też zadziały, więc tu się coś wysypało. Potem się pojawił ktoś nowy na mojej drodze, kto mnie trochę jakby zafascynował i chciałem z nim popracować. Jakby ja nie lubię palić mostów i mam nadzieję, że chyba się nie stało tak, żebym z kimś zupełnie stracił jakby kontakt z tych ludzi, z którymi pracowałem i z którymi te utwory robiłem, ale ponieważ ja też jestem taki, że nie mogę usiedzieć w miejscu i robię różne rzeczy i a propos tego bycia multi, to ja też chciałem, żeby ta płyta była bardzo różnorodna, bardzo, bardzo jakby i w gatunkach, i w brzmieniach, w warstwie tekstowej, żeby ona była różnorodna. Ja nie chciałem nigdy wydać płyty, przy której słuchając będziemy się zastanawiać, czy to jest trzecia, czy siódma piosenka, bo właściwie mam wrażenie, że leci jedna, bo takie dzisiaj płyty najczęściej wychodzą. Jeżeli w ogóle słuchamy, bo głównie słuchamy pojedynczych utworów w streamingu. Więc to też wynikało z tego, że ja szukałem. No i nie miałem takiego deadline'u, że za 2 miesiące wydajesz płytę, mamy tu załatwione to, tamto, siamto, tutaj będzie jakiś press tour, tutaj będziesz miał koncerty. Teraz mi tego nikt nie załatwia, mi tego nikt nie organizuje, ja sobie to wszystko muszę zrobić sam. A wiedziałem, że dopóki nie mam skończonego materiału, przynajmniej tylu utworów, no to jakby też tego nie planowałem. No, potem się wydarzyła jeszcze nieszczęsna pandemia, która też wszystko pokrzyżowała, pozametała i po pierwsze to był zły czas do wydawania czegokolwiek, bo nasza uwaga była zupełnie gdzie indziej przekierowana. Więc ja stwierdziłem, że jeżeli ja mam zainwestować niemałe pieniądze zarobione własną pracą, których wtedy nie zarabiałem, no to mogę za chwilę musieć, nie wiem, wyprzedawać swój, w cudzysłowie, majątek, żeby w ogóle móc mieć na życie. No więc powiedziałem sobie, że poczekam na moment, kiedy będzie trochę spokojniej i normalnie, chociaż jak wiemy, obecnie nie jest. I to też jest kolejne pytanie, czy to robić teraz, bo nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, dwa, za pół roku nawet, jaka będzie sytuacja. A boję się tego, że naprawdę dużo przygotowań, dużo ciężkiej pracy mojej i ludzi, którzy się w to zaangażują, którzy mi w tym pomogą, może zostać zniszczone przez jakąś, nie wiem, dziwną sytuację na świecie, czy to sytuację polityczną, czy społeczną, czy w Polsce, i to wszystko może po prostu zostać przykryte, zanim ujrzy światło dzienne, może być przykryte jakimś wydarzeniem, jakąś sytuacją, jakąś awanturą, jakimiś strajkami, jakimiś protestami. No bo tak już też widziałem ostatnio, że paru artystów tak niestety miało. Ci, którzy są uznani i mają swoją pozycję, na pewno są źli, na pewno są zirytowani, ale to jakoś tam pójdzie, nie? Natomiast ja, kiedy to ma być dla mnie pierwsza płyta i ten taki moment, kiedy ja też chcę się z tego cieszyć i chciałbym pokazać to światu, chciałbym, żeby ludzie mnie poznali, żeby się dowiedzieli, że ja śpiewam, że ja w ogóle śpiewam, bo niektórzy nie wiedzą i co ja śpiewam, i żeby dali sobie gdzieś tam tą przestrzeń do tego, żeby nie odpalić tylko jednego utworu i zostawić, bo mówię, one wszystkie będą bardzo różne i myślę, że tam wiele osób znajdzie coś dla siebie. Teraz pracuję też z nowym producentem i jest taki plan, że, znaczy jest szansa, że to się odbije szerszym echem tym razem i te single powinny pojawić się w radio i mam nadzieję, bo to jest też takie moje marzenie, żeby móc posłuchać swojej piosenki czasami w radio, bo to fajne, bo to jest bardzo miłe dla artysty.
To ładne. Ale powiedz mi taką rzecz, jakby jak myślisz o utworach poszczególnych, ile tam jest twojej twórczości? Sam piszesz teksty, sam piszesz muzykę, sam komponujesz, sam śpiewasz, co robisz sam?
Piszę teksty sam. Mhm. Do jednego utworu chyba napisałem go wspólnie z kimś. Jeśli chodzi o muzykę, to jestem współtwórcą, współkompozytorem większości utworów. Niektóre wymyśliłem sam, natomiast nie będąc kompozytorem, instrumentalistą czy aranżerem, musiałem to dać producentowi, żeby je po prostu to opakował ładnie w cały aranż, ale jakby gdzieś tam linię melodyczną i klimat i nastrój wymyśliłem sam. Są też takie utwory, które po prostu któryś tam z chłopaków mi podesłał, mówię, o fajne, to jest tylko wymyślę linię melodyczną na przykład, tak jak tam czuję. Więc mówię, no też częściowo jestem współkompozytorem. Twoje teledyski też dziś, które dotąd zrobiłem, nagrałem, to wymyślałem sam. Oczywiście nie wyprodukowałem ich sam, czy nie wyreżyserowałem, bo na tym się nie porwał, ale zaprosiłem do współpracy osoby, które albo ktoś mi polecił, albo już wcześniej z nimi gdzieś pracowałem, coś robiłem i wiedziałem, że zrobią to fajnie. No i tak, no to jeśli chodzi o taką twórczą, że tak powiem, moją twarz w tym materiale muzycznym, no to są moje teksty i część jakby kompozycji muzycznych to też są moje wypociny.
To przerąbane, no. Czy nie łatwiej być artystą, który przychodzi i mówi, zróbcie wszystko za mnie, ja tylko wykonam?
Łatwiej. Tylko wiesz, potem może być tak, że powiesz, już nie chcę z wami pracować i jesteś na lodzie. Na absolutnym lodzie. Nie masz niczego. Zabierają ci wszystko. Nie? I musisz zaczynać wszystko od początku tak naprawdę. Są takie przypadki, znam.
Okay. Takich
grup czy artystów, którzy się rozstali z managementem po 5-10 latach i no i było ciężko. Oczywiście mówię, wiesz, no to wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo wchodząc w taką machinę, w której właściwie człowiek musi się wyrzec wszystkich korzyści, bo te wszystkie korzyści, splendory spłyną na te osoby, które będą ci załatwiać trasy koncertowe, nie wiem, udział w koncertach telewizyjnych, w różnych takich przedsięwzięciach, no to one rzeczywiście istnieją, funkcjonują, stają, budują sobie swoją twarz, markę, zapamiętywalność, nazwisko, ale są całkowicie uzależnione od tamtych ludzi. Ja tego aż tak sobie nie zbudowałem sam, ale z drugiej strony nie ma takiego ryzyka u mnie, że ktoś mi nagle się to wszystko zabierze, co ja mam. Bo on mi to załatwił. Nie ma takiej opcji. Więc no, mam troszeczkę taką bardziej komfortową sytuację, ale z drugiej strony jest mi dużo ciężej, bo ja muszę próbować się przebić przez gigantów, którzy rządzą tym rynkiem muzycznym, a to jest właściwie prawie niemożliwe. Ale próbuję.
Sport. Jak się ogląda twój Instagram, to właściwie ty jak nie jesteś na deskach teatru, to jesteś na siłowni.
Aż tak, tak?
Tak wygląda na Instagramie. Na Instagramie ewidentnie jest tak, że albo grasz, albo pakujesz.
No coś w tym jest, no. Rzeczywiście siłownia stała się trochę takim moim trzecim domem, no powiedzmy, no pierwszy dom to jest mój dom, moja przestrzeń taka życiowa, drugi dom to jest teatr i scena, czy scena muzyczna, czy estrada, a trzeci to jest siłownia. Jeżeli mam wystarczająco dużo czasu, nie mam pracy, no to ona nawet takim drugim domem jest czasami rzeczywiście. Ale to nie jest tak, że ja nagle stwierdziłem, że ja będę koksem i tam chcę wyglądać jak jakiś taki po prostu tak zwany gumbas z siłowni, tylko ta przygoda i ta wkrętka ze sportem, z siłownią zaczęła się od moich problemów w ogóle z kręgosłupem, że kiedyś miałem takie dosyć bolesne, przykre doświadczenia z odcinkiem lędźwiowym. No jedynym rozwiązaniem lekarskim było to, żeby rehabilitować, żeby wzmacniać tam cały ten gorset głębokich mięśni przykręgosłupowych. No i to od tego się zaczęło. Oczywiście w ogóle miałem takie marzenia, żeby być fajnie zbudowanym, ale to wtedy było takie gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś tam, że fajnie byłoby tak wyglądać tam, jak ktoś tam z jakiejś tam, nie wiem, gazety, czy nie wiem. I te ćwiczenia, te treningi wzmacniające kręgosłup, jakby mające na celu zapewnienie mi normalnego komfortu, normalnego funkcjonowania i pracy w zawodzie przede wszystkim, bo ja stałem właściwie przed takim dylematem, czy ja jeszcze w ogóle będę mógł być aktorem i pracować na scenie swoim ciałem, bo był taki czas, że ja właściwie nie mogłem siedzieć i nie mogłem chodzić, byłem po prostu jakby unieruchomiony. No ale to się udało, ja zacisnąłem zęby i no powiedziałem, że po pierwsze nie chcę już nigdy poczuć tego bólu, który wtedy czułem przez kilka miesięcy, bo tego nie przetrwam. I przy okazji może coś tam się uda fajnie poćwiczyć, żeby tam trochę swoje ciało jakoś tak pobudzić, a poza tym lata już leciały, już się miało 30 tam parę lat, tam 35 czy coś, więc mówię, może czas się wziąć. A poza tym mówię, kurczę, no pracuję swoim ciałem, mam warunki, jakie mam, no więc trzeba tutaj coś ze sobą zrobić. No i tak właściwie miesiąc po miesiącu, rok po roku i nabierałem coraz większego apetytu na to, żeby już, jak już ten kręgosłup się ustabilizował, już było wszystko okej, no to właściwie mówię, co ja będę przerywał, fajnie, bo jakby podobało mi się, ja też potrzebowałem takiej przestrzeni, w której ja się będę mógł odstresować, wyrzucić z siebie adrenalinę, której miałem za dużo, albo wyrzucić stres po prostu, jakieś napięcia. Żeby to nie rzutowało na moje samopoczucie na co dzień w pracy, no to potrzebowałem takiego wyżycia się. I tak jest do dzisiaj i mi to bardzo dużo daje. Wietrzę głowę, czyszczę sobie po prostu myśli. Zapominam nawet o tym, co jest naprawdę bardzo złe, co się dzieje czasami wokół mnie i wokół nas. No to jest dla mnie takie antidotum na jakieś nieciekawe sytuacje, które się dzieją. A ponieważ ćwiczę pod okiem Marcina Łopolskiego, który jest moim i przyjacielem, i kumplem, i przyjaźnimy się ogólnie wszyscy razem, rodzinnie, i jest mistrzem świata właściwie we wszystkich dyscyplinach, które mogą zagwarantować to, że on wie, co robi i wie, co powinienem jeść, jak powinienem jeść, kiedy powinienem to jeść, jak ćwiczyć, co ćwiczyć, żeby sobie wyrzeźbić gdzieś tam sylwetkę i to robimy. Ja się już tak w to wkręciłem, że właściwie mogę powiedzieć, że jestem rzeczywiście uzależniony, ale nadal uważam, że to jest chyba najlepsze uzależnienie, jakiemu się mogę poddać, bo kiedyś lubiłem sobie wypić drinka wieczorem. I no, nie byłem alkoholikiem, to nie mogę powiedzieć, ale jak stwierdziłem, a nie, dzisiaj się nie napiję, i przychodziła 21, mówię, a dobra, to dzisiaj się jeszcze napiję, jutro się nie napiję. No jutro było znowu to samo i pojutrze było to samo, nie? Jakby nie upijałem się, to w ogóle nie o to chodziło, ale ten taki wieczorny rauszyk, lekki po jakimś tam whiskaczu czy po lampce wina był fajny. Mówię, nie kurde, nie chcę tego, bo coś to mi się nie podobało. Nie chodzę do kasyna, nie palę papierosów, nie korzystam z narkotyków, nie mam żadnych takich nałogów, takich jakichś...
Takich normalnych, jak porządni ludzie.
jak normalnie zdrowi ludzie. Więc poszedłem w to, a myślę, że ludzie, którzy mają jakieś, jakby to powiedzieć, uciekło mi słowo, którzy mają jakieś takie...
Predyspozycje,
no właśnie, predyspozycje do pewnych takich uzależnień, wcześniej czy później w coś wpadną. Więc ja wpadłem w to i się cieszę. Rzeczywiście czasami stawiam to ponad inne ważne rzeczy, ale no, ja postawiłem sobie cel, że chcę sobie fajnie wyrzeźbić sylwetkę. Chcę być zdrowy, chcę być sprawny, chcę mieć energię do życia, a nie, że ja zjem ogromny obiad ze schabowym kilogramem ziemniaków zalany masłem i ja potem przez 2 godziny jestem dętka i muszę się przespać, bo tak kiedyś było i nie chcę do tego wracać, bo to było okropne. Dzisiaj się czuję dużo, dużo lepiej, w ogóle dużo młodziej niż wskazuje mój PESEL. No to jest świetne. Ja w ogóle wszystkim polecam jakąkolwiek aktywność fizyczną, a widzę też, że niestety mamy mało tego ruchu, bo home office, to wszystko, co się dzieje w ostatnich latach, to no nie pomaga w tym, żeby ludzie o siebie dbali przede wszystkim, żeby robić cokolwiek ze swoim ciałem, żeby metabolizm jakby lepiej funkcjonował, żeby nas coś tam nie bolało, nie strzykało, no bo siedzący tryb życia po prostu powoduje, że mięśnie nam zaczynają zanikać, no i to potem już jedno ciągnie drugie. Ja tam nie mam jakiejś ogromnej wiedzy takiej stricte. W ogóle mam taki plan, żeby zrobić kurs trenera personalnego na jakieś gorsze, ciężkie czasy, na jakąś czarną godzinę, bo to mnie naprawdę jakoś, kurczę, no, interesuje mnie to. No. To nie jest tak, że chciałem to robić w życiu, to jest moim celem, być takim trenerem w klubie fitness, ale chcę sobie przede wszystkim też wiedzę dobrze poukładać i mieć ją. Na razie mam tak ogólnie dużo informacji, ale to nie nad wszystkim panuję i nie wszystkiego jestem pewien, a chciałbym sobie to zrobić, więc no rzeczywiście jestem codziennie na siłowni, jeżeli tylko nie mam wyjazdu albo zdjęć, które mi uniemożliwiają pójście na siłownię, ale mam taki klub, który jest 24 na dobę, więc czasami nawet idę tam o 12, o północy czy o 1, jak wiem, że jutro, pojutrze nie będę mógł pójść, bo nie, to muszę pójść dzisiaj, bo potem tak dzień przerwy, potem ten... No jest korba.
Mógłbyś się zapuścić do roli?
Cholera, ciężko by mi było.
Nie, no ale wiesz, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie reżyser i mówi, słuchaj, no jest taka sprawa, Marek, musisz tutaj niestety zagrać mi takiego, wiesz, miśka trochę, czyli potrzebujemy 20 kg więcej. Tam na brzuchu to spoko, by to charakteryzacja, ale że wiesz, ulać twarz to już nie jest tak łatwo. No.
To nie jest tak łatwo. Znaczy to niby też tak charakteryzacja, tylko że też to będzie widoczne. Nie, oczywiście, żebym to zrobił. Jeżeli byłaby to naprawdę, wiesz, gra warta świeczki, fajna rola, dobra produkcja, ambitna, albo no przede wszystkim jakoś wartościowa w jakimś tam względzie. No i też ktoś by mi za to zaproponował na jakieś w miarę rozsądne wynagrodzenie, no bo już nie będę tego robił, zaprzepaszczał lat swojej pracy, ciężkich wyrzeczeń dietetycznych i niejedzenia dobrych rzeczy po to, żeby zarobić 100 zł i przez, nie wiem, przez 2 lata tyć, a potem wracać do tego, nie? Więc oczywiście jak najbardziej bym to zrobił z zawodowych względów, bo też wiem, że jakby pod okiem Marcina i skutecznie, bezpiecznie przytyję i szybko wrócę do tego, co mam, bo jednak nasz organizm ma pamięć do pewnych nawyków, ma pamięć mięśniową, więc jak już jestem na jakimś etapie i musiałbym właśnie przytyć, to do tego stanu, w którym jestem teraz, na pewno dużo szybciej udałoby mi się wrócić niż komuś, kto nagle zaczyna pierwszy raz w życiu coś ćwiczyć, wprowadza dietę, to ten proces trwa na pewno dużo dłużej niż u mnie. Ale chciałbym. Chociaż wolałbym schudnąć, żeby ktoś mi powiedział, że musisz tak odchudzić, wychudzić, zachudzić, żebyś tutaj wyglądał jak ktoś jest, nie wiem, bezdomny i po prostu nie je. To byłoby łatwiej.
Często chodzisz pod prąd?
Coraz częściej, z wiekiem. Ja zostałem wychowany w domu tak, że trzeba mówić dzień dobry, trzeba mówić do widzenia, trzeba, jak się ktoś komuś tam zrobi, komuś się nadepnie na odcisk, to trzeba powiedzieć przepraszam. Ja nie mówię, że źle. No, myślę, że dobrze zostałem wychowany przez moich rodziców. Ale przez to też byłem za dobry, za grzeczny dla wszystkich wokół. Też wydaje mi się, że kilka rzeczy mogłem przez to w życiu stracić. Byłem tak dokładny, tak poukładany i taki taki grzeczny, po prostu taki aż już do zemdlenia grzeczny, że mnie to zaczęło męczyć w pewnym momencie. I stwierdziłem, nie, właśnie muszę coś zrobić na przekór, coś, nie pójdę przygotowany, nie będę nauczony, nie będę idealnie ubrany, nie będę się dopasowywał, bo po prostu zacząłem czuć taki wewnętrzny bunt. Ale to się wydarzyło całkiem niedawno, to jest kwestia kilku lat wstecz. I tam czasami gdzieś tam jak, nie wiem, nie przyjmuję na przykład jakiejś propozycji zawodowej, bo jest taka albo śmaka, albo w takiej, albo innej stacji telewizyjnej, to moja mama mówi, no ale jak to, Mareczku, no ale jak to nie przyjmiesz, ale tam ktoś tam się potem, może będą źli, może będą mieli do ciebie żal, a może potem cię już nie zaproszą. No ja mówię, mamo, no to trudno. No to trudno, no ja nie będę się podkładał, żeby komuś nadal robić dobrze. Mówię, ja muszę robić sobie dobrze, bo ja chcę się już czuć ze sobą dobrze, a nie żeby ciągle iść, jakby robić po myśli kogoś. Mówię, a i tak to nie popłaca. To i tak nie popłaca. Jeżeli ja robię coś wbrew sobie, to potem nie wraca do mnie, że ja nagle, że los mi to wynagradza. To tak wcale jakoś, mam wrażenie, nie działa. A ja też chcę sobie spojrzeć zawsze, znaczy móc sobie spojrzeć w twarz i powiedzieć, okej, zrobiłeś to i to, to było okej, może to trochę mniej wyszło. Tu się spodziewały, że będzie inaczej, wyszło tak, ale nie ma jakiejś tam tragedii. No i wiesz, no samo to, że ja nie wszedłem w układ, w cudzysłowie, z wytwórnią płytową, że ja za wszelką cenę, bo ja mogłem do tego doprowadzić i po prostu wszystko oddać, podpisać kontrakt zwany cyrografem, no i tak iść grzecznie z nimi i słuchać, co oni mi mówią. No ale po prostu wewnętrznie od samego początku czuję opór. Tak samo jak miałem też plan, taki pomysł, żeby pójść do jakiegoś takiego wokalnego talent show, żeby się przypomnieć, żeby się zaznaczyć bardziej jako wokalista, a nie jako aktor, żeby ludzie mnie też kojarzyli, żeby mi może było łatwiej potem gdzieś wejść. No ale jak też zobaczyłem propozycje tych tych umów, tych kontraktów, powiedziałem, no nie, w ogóle nie ma mowy. To jest w ogóle nie dla mnie. Ja się nie dam wtłoczyć w takie tryby, bo jestem już za duży. No chcę żyć tak, jak ja chcę, jak mi jest wygodnie, jak mi jest dobrze, a nie wiecznie się oglądać na kogoś. Mhm. A jak mówię, takie podkładanie się jakby niczego dobrego chyba mi w życiu gdzieś tam nie przyniosło, ale to jakby wynika przez to, że nie to, że chciałem być, że byłem jakiś taki śliski i że za wszelką cenę gdzieś tam wejdę się, wślizgnę, żeby, bo to coś na pewno z tego będę miał, tylko po prostu to wynikało z tego, że byłem taki dobry, taki poukładany, mhm. taki, żeby nikomu nie zrobić przykrości, krzywdy, żeby nikomu nie odmówić, bo też byłem za mało asertywny. I w pewnym momencie po prostu zaczęło mnie to męczyć, no i nie wiem, dzisiaj no, ludzie oczekują ode mnie, że ja będę elegancki, bo ja dobrze wyglądam w garniturze, a mnie już męczą garnitury. Ja wolę sobie chodzić w jeansach, w t-shircie, w bluzie. Oczywiście no, są takie okazje, gdzie wiadomo, że trzeba mieć szacunek też dla miejsca, dla sytuacji, w której się znajdujemy. Jak idę do Teatru Wielkiego, no to nie pójdę w jeansach i w trampkach, tylko pójdę już przynajmniej w marynarce i w jakichś tam eleganckich butach, albo i nawet w smokingu, jak to będzie premiera. No trzeba też wiedzieć, gdzie się idzie, dokąd się idzie i jaka to jest okazja. Ale chyba zdecydowanie myślę, że idę jakąś swoją drogą od pewnego czasu.
Chcesz robić coś naprawdę swojego, ale takiego dużego? Typu, nie wiem, własny zespół lub też własny teatr lub własna produkcja filmowa?
Nie, własny zespół to nie, bo jakby jestem, że tak powiem, solowym artystą, więc jakby takiego zespołu...
Wiesz, no, zawsze mógłbyś coś zagrać. No, mogę wymieniać kilku solowych artystów, którzy mieli najgorsze zespoły, no, zaczynając od Stinga na przykład.
A, w tym kontekście.
Jego projekt muzyczny.
Jako projekt tak gdzieś tam jednorazowy.
No.
Wiesz co, to... Nie mówię, że nie. Gdyby się taka sytuacja zdarzyła i miałaby to być fajna muzyka, jakaś fajna przygoda, to nie mówię, że nie. Czy ja bym chciał coś swojego takiego? Teatru swojego chyba nie chciałbym mieć, bo nie zazdroszczę właścicielom i dyrektorom teatrów tego, z czym się muszą zmagać, z jaką ilością problemów, spraw i zawiłości. Może fajnie by było, gdyby kiedyś można było zrobić coś swojego takiego...
Własny fitness.
Własny fitness. Otworzyć siłownię. Kto wie? Kto wie? Nie, ale tak bardziej myślę w takim kontekście, żeby zrobić jakiś swój monodram, wiesz? Mam taki trochę monodram albo taki spektakl jednoosobowy. I do tego mnie dość mocno zainspirowała moja rola w spektaklu Goło i Wesoło, którą grałem od jakiegoś czasu. I mnie tam właściwie wszyscy namawiają, żeby pójść, żeby jakby pociągnąć ten wątek, bo ja tam gram takiego bohatera. Nie wiem, czy znasz historię spektaklu w ogóle tego Goło i Wesoło. To jest generalnie historia pięciu facetów, którzy są bezrobotni. Nie mają z czego żyć. Siedzą na takiej obdrapanej ławeczce. Palą papierosy, piją browarka, jak ich na to stać, czytają gazety i takie gnomy, no siedzą i właściwie bez celu w życiu, bez niczego. No i nagle wpadają na pomysł, że oni zrobią striptease, zaczną się rozbierać, żeby zarabiać pieniądze. Przy tym normalni faceci, nie Chip and Dale, normalni tacy faceci, średnio zadbani nawet bym powiedział. No ja tam gram jednego z nich. No i tam są, nie chcę opowiadać spektaklu w całości, ale ja generalnie pod koniec tego spektaklu występuję w nim jako kobieta. I jestem konferansjerem. I no, nie chcę tutaj opowiadać, w ogóle zapraszam cię, żebyś przyszedł się pośmiać, bo to jest kwestia poczucia humoru, ale uważam, że to jest bardzo śmieszne, tylko trzeba się złapać w konwencji. No ja mam tam rzeczywiście taką nawijkę przez ponad 40 minut w drugiej części, że gadam cały czas do publiczności i mam też interakcję, podchodzę do ludzi i tak dalej. W roli tej kobiety, tej Iwonki. No i reakcje są niesamowite i w ogóle przerosły mnie i przerosły moje oczekiwania. No i sporo osób mówi, żeby w to pójść i żeby w ogóle napisać, żeby ktoś napisał dla mnie tak jakby ciąg dalszy, albo jakąś kontynuację tej postaci, tej Iwonki, ponieważ to tak żre podobno, że te stand-upy wszystkie i tak dalej, to trochę się mogą podobno schować przy tym. To nie jest moja opinia, ale skoro już wiele osób mi o tym powiedziało, ja też widzę, jaki jest feedback po zagraniu spektaklu w takim czy innym mieście, no to trochę się zaczynam nad tym zastanawiać. Mimo, że ja w ogóle zupełnie nie jestem fanem stand-upów, średnio kabaretów, a to jest taka konwencja. Ja się w tym jakoś przypadkiem, zupełnie przypadkiem odnalazłem, natomiast tylko dlatego, że to jest rola. Tam nie występuję ja jako ja, tylko ja mam kostium, jestem przebrany, to jest kontynuacja przedstawienia, więc jakby to nie jest tak, że ja się nagle poczułem świetnie w stand-upie, bo myślę, że gdybym miał wyjść ja jako Marek i coś tam gadać, to nie, ale ja tam sobie stworzyłem postać, sam ją zresztą nazwałem właśnie Iwonka, i to mogłoby być w sumie, to mogłoby być ciekawe i jeśli się pojawi taka opcja, taka propozycja, żeby w to pójść, to myślę, że w to pójdę, jeżeli ktoś coś napisze. Tylko chciałbym, żeby to było nie tylko śmieszne, dowcipne, takie trochę sprośne, bo to takie jest, tam są grube żarty, ale chciałbym też na przykład pośpiewać w takim projekcie i żeby to było bardzo trochę od śmiechu do płaczu dla publiczności, żeby to były takie sinusoidy, żeby to nie było płaskie i jednowymiarowe, żeby gdzieś jednak było drugie dno. No bo nie jestem tylko takim jakimś takim haha, wesołym chłopcem, któremu się świetnie żyje, jest wiecznie uśmiechnięty i świat jest piękny. No, też mam swoje zmartwienia, swoje problemy. Ja jako człowiek, ja jako aktor, jako wokalista, to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Więc no, chodzi mi po głowie coś takiego, żeby coś takiego zrobić. I wtedy też mogę użyć tych swoich różnych głosów, żeby to jakoś tak fajnie zbudować. Ale nie wiem, czy to się wydarzy. Zobaczymy. Na razie się skupiam głównie na tym, że gram po tej długiej przerwie, kiedy wszystko było pozamykane i na płycie, żeby ją w tym roku wydać.
To jest doskonałe miejsce na to, żeby postawić kropkę. Znaczy sam zrobiłeś klamrę. Nawiązując trochę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do twoich predyspozycji wokalnych, pokazując, że masz jasny pomysł na siebie, moim zdaniem. Tylko teraz musisz go jeszcze zrealizować. 4 lata na płytę to spoko, czyli monogram śpiewany.
Ale wiesz co, ale...
Na 50 akurat sobie benefit pośpiewasz.
Na 50 ja będę miał 5-lecie pracy na estradzie.
5-lecie pracy na estradzie samodzielnej akurat na 50 w sam raz.
Piękne. 5 lat na scenie. 50 urodziny Marka Kaliszu. No nie, jeszcze mamy parę lat do tej 50.
Dziękuję ci bardzo.
Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, za przemiłą rozmowę.
Ja również. Ja jestem trochę, tak bym powiedział, zbudowany. Znaczy zbudowany tym, że pokazujesz, że no właśnie, że można żyć mocno na własnych zasadach i nawet jak czasami trzeba powiedzieć nie i być może stracić jakąś propozycję tylko dlatego, że jest ciekawa, ale niezgodna z wartościami, to i tak warto jej czasami odmówić.
Warto, czasami bardzo ciężko odmówić. Zdarzały się takie propozycje, które przyjąłem, chociaż ich nie chciałem, ale ekonomia to ekonomia. Bo miałem do wyboru albo nie będę miał na kredyt i na rachunki, na gaz, na jedzenie, albo będę miał i będę spał w miarę spokojnie. No taki mamy świat, takie mamy czasy, mi z nieba nie leci, też mi nikt tego nie daje. Oczywiście mogę zawsze poprosić, żeby ktoś mi pomógł i mnie wsparł, ale to nigdy nie były takie rzeczy, w które ja świadomie wszedłem, bo czasami się to zdarza tak, że ja się umawiam z kimś na jakiś projekt, na jakąś sytuację, a potem w praniu, kiedy ja już w tym jestem, nie mogę się już wycofać, okazuje się, że ktoś mnie czymś brzydkim zaskakuje. Nie zawsze się można takich rzeczy wycofywać, więc zawsze też mówię ludziom, żeby nie oceniali decyzji innych osób, żeby najpierw zapytali może, dlaczego zrobiłeś to, albo tamto, albo wziąłeś udział w tym, czy w tym, bo można kogoś bardzo, bardzo skrzywdzić i popsuć relację. Miałem taką sytuację w ostatnich 2 latach, że pewna osoba, dziennikarka, bardzo niefajnie mnie potraktowała i bardzo mnie skrytykowała za udział w jednym koncercie, ale minęło 5 roku i napisała do mnie, że mnie przeprasza, że, że niesłusznie mnie oceniła i jest jej głupio, ale potrzebowała rzeczywiście czasu, bo zauważyła, że wśród jej znajomych z tej branży telewizyjno-teatralno-showbiznesowej rzeczywiście wiele osób nie miało wyjścia i pewne decyzje, nawet niezgodne z nimi, musiała podjąć, bo bo tak trzeba było, inaczej się nie dało. I ona jakby, jeżeli zaczęła się zastanawiać nad tym, dlaczego ktoś coś zrobił, jakie były tego powody, co się wydarzyło gdzieś tam między wierszami, no to powiedziała, że okej, okay, że sorry, że ona to rozumie. I jakby ona nie ma prawa tego negować i krytykować. Ona może jej się to podobać lub nie, ale no wycofała się z tego, że mnie tam zmieszała z błotem trochę wtedy. Powiedziałem sobie spoko, no. Fajnie, że gdzieś tam się zorientowałaś, jakby miałaś w ogóle odwagę, żeby wrócić do mnie i mi to powiedzieć, bo to niespotykane i nie chciała nic za to. To jakby nie było to, że wiesz, przepraszam cię, a powiedz mi, a mógłbyś mi załatwić to i tamto, nie? To nie była ta sytuacja. No.
To ładne. To też jest w ogóle takie ciekawe, że z jednej strony chcielibyśmy myśleć, że bycie artystą to jest 100% życie na własnych zasadach, a z drugiej strony there's no business like show business. I ta ilość reguł, które jednakże rządzą tym światem, które ci mówią, że albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, albo ci pomożemy, albo utrudnimy bardzo, jest chyba mocniejsza też niż w wielu innych miejscach.
A z tymi regułami bywa różnie, bo czasami mam wrażenie, że nie ma żadnych reguł właśnie.
I wtedy chyba jest najtrudniej. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
A wam bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj razem z nami, doszliście do końca i pamiętajcie, to jest też ten moment, że musicie ocenić audycję, bo każda kolejna gwiazdka i każda kolejna ocena powoduje, że jesteśmy lepiej, wypadamy w rankingach, a dzięki temu jesteśmy wyżej na liście Spotify lub Apple Podcast. Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej.